W demokratycznym kraju jeden obywatel może pozwać innego obywatela z powodu doznanej w swoim mniemaniu krzywdy i dotyczy to zarówno mieszkańców miast, jak i wsi. Każdy może się poskarżyć, jeśli w jakiś sposób zachowanie czy działalność sąsiada mu przeszkadza, czy też utrudnia jemu życie. Ale w przypadku Szymona Kluki, rolnika z Grudziska pod Łodzią, wieloletnia sądowa batalia, jaką przeciwko niemu zorganizowali sąsiedzi, którzy na wieś przeprowadzili się z miasta, skończyła się prawomocnym wyrokiem skazującym tego hodowcę trzody chlewnej. Pan Szymon ma zapłacić ponad 100 tysięcy złotych swoim sąsiadom, którym przeszkadzają zapachy z jego chlewni. Inni hodowcy są oburzeni tym sądowym rozstrzygnięciem i obawiają się, że ludzie przyjeżdżający z miasta na wieś mogą doprowadzić wiele gospodarstw do bankructwa. No i czy to rzeczywiście jest realny scenariusz? O tym będę rozmawiał przez najbliższą godzinę z naszymi gośćmi. A pierwszym gościem jest pan Szymon Kluka, rolnik z Grodziska właśnie pod Łodzią. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich, witam panie redaktorze.
Panie Szymonie, wiem, że wyszedł pan z narady w sprawie pomocy rolnikom dotkniętym powodzią. To chwalebne, że pan znajduje jeszcze czas, żeby pomyśleć o innych ludziach, kiedy taka klęska na pana spadła.
No tak, zważywszy, że jestem tutaj naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w mojej miejscowości. Mieliśmy dzisiaj taki w gminie sztab pomocowy. Jak tutaj, bo wiadomo, że hojność Polaków jest duża, jak tutaj pomagać może nie tylko rolnikom, ale mieszkańcom południowo-zachodniej Polski, dotkniętym, którzy zostali dotknięci tym kataklizmem.
Wróćmy do tego wyroku, który już jest prawomocny. Proszę powiedzieć, czy z tą sprawą nie został pan sam? Czy ma pan wsparcie rolników? Czy ma pan wsparcie polityków z lewa, prawa? Które jest dla pana ważniejsze?
No tak, można powiedzieć, że teraz szum się zrobił w całej Polsce. Wszyscy się dowiedzieli o sprawie. Dzisiaj w swoim gospodarstwie gościłem ministra rolnictwa. Byli przedstawiciele izb rolniczych, łącznie z prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Zanika nam pan, panie Szymonie, nie wiem.
Może... Halo, halo.
O, teraz bardzo dobrze. O, tak, tak.
No tak, tak. Tak jak mówię, dzisiaj był, gościłem u siebie na gospodarstwie ministra rolnictwa, był prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Mam tutaj, był wojewoda, mam jakieś tam wsparcie. Przede wszystkim mam też również wsparcie w rolnikach, w związkach zawodowych. I myślę, że no jakoś tutaj razem pozwoli nam to rozwiązać ten problem, bo problem jest złożony. Problem to jest mój prywatny, ale on się może przełożyć również na hodowlę i nie tylko na hodowlę tutaj zwierząt gospodarskich w całej Polsce.
A jak pan widzi rozstrzygnięcie swojego problemu, bo 100 tysięcy to niebagatelna kwota, jeszcze sąd zalecił panu wykonanie różnych działań, żeby tej uciążliwości zapachowej dla sąsiadów nie było.
No tak, no niestety wyrok jest prawomocny. Ja mogę składać skargę kasacyjną jak najbardziej, natomiast wyrok jest prawomocny i o ile sąd drugiej instancji, czyli sąd apelacyjny w Łodzi, nie wstrzyma wykonalności wyroku, to ja te wszystkie obostrzenia muszę wprowadzić w życie, karę muszę zapłacić. Niestety tak to wygląda.
Musimy powiedzieć, że to gospodarstwo, które pan prowadzi, to jest od pokoleń w tym miejscu, prawda? Działalność rolnicza, no, i gospodarstwo.
Oczywiście gospodarstwo jest, prowadził mój ojciec, dziadek. Ja, żebyśmy tutaj też wiedzieli, o jakiej skali produkcji mówimy. Ja przejąłem w 2006 roku gospodarstwo od ojca. Było około 120 sztuk świń, było około 10 sztuk bydła. Ja postanowiłem powiększyć to gospodarstwo, tą hodowlę trzody. Wybudowałem chlewnię na 360 świń. Zwiększyłem raptem trzykrotnie tą obsadę, ale też no, odsunąłem ją jeszcze od tych zabudowań moich sąsiadów, którzy się w międzyczasie sprowadzili. Wtedy, kiedy moja chlewnia była projektowana, to tam jeszcze ani, czy tam, a moja chlewnia była razem budowana z ich domem, więc no jakby im plan zagospodarowania przestrzennego, który jest w naszej miejscowości, pozwala i jednocześnie mieć budowę zagrodową i jednorodzinną, tak? Także to nie jest tak, że oni nie wiedzieli, gdzie się budują, nie wiedzieli, że nie ma u mnie gospodarstwa, bo ta hodowla cały czas była i jest do tej pory.
A pan oprócz hodowli teraz ma zasadzić wokół swojej posesji 5-metrowy pas tuj i ligustrów, tak? Żeby te uciążliwości zapachowe
tak,
nie przeszkodziły.
Tak, od ich strony mam zasadzić ten pas i teraz od tej strony mam też silosy zbożowe i teraz mam taki problem, że jeżeli ja nasadzę pas tej zieleni, to mam uniemożliwiony dojazd do silosów, do załadunku i rozładunku zboża, czyli oprócz trudności w produkcji zwierzęcej, mam też trudności w produkcji roślinnej. Gospodaruję na około 60 hektarach. Wszystkie te plony w większości to są zboża. U nas są słabe ziemie, więc tu nie wchodzi w grę jakieś warzywa czy inne rzeczy, więc to ciężko jest się przebranżowić i te zboża pozyskiwane z tych pól, skarmiałem nimi trzodę chlewną. Teraz mam uniemożliwiony dostęp składowania w tych silosach tego zboża i jego przesypywania, tak, i śrutowania i robienia pasz.
Trzeba, panie Szymonie, powiedzieć, że pan, tak jak powiedział, jest rolnikiem z pokolenia w pokolenie. Do kogo ma pan, albo do jakiej instytucji największe pretensje o to, co się wydarzyło? Kilkanaście lat sądowej walki. Pan przecież prowadzi hodowlę zgodnie z przepisami prawa, a tu nagle takie orzeczenie sądowe, nie pierwszej instancji zresztą.
Panie redaktorze, najbardziej chyba do sądów, bo jeśli najpierw powiem może, co mnie najbardziej irytuje. Jeśli czytam na pierwszej stronie, że to jest wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, to po prostu naprawdę idzie się załamać, tak? A dokładniej rzecz ujmując, że niezrozumiałe jest dla mnie jakby orzecznictwo sądowe w mojej sprawie, ponieważ tak, plan zagospodarowania przestrzennego dla mojej gminy, dla mojej miejscowości to jest 50 DJP, czyli dużych jednostek. Ja chlewnie pobudowałem na 37,8, czyli nie przekraczam.
Tak, duże jednostki przeliczeniowe to powiedzmy, że to jest taka jedna krowa ważąca 500 kg
tak,
mniej więcej.
To jest taki jakby wspólny, to jest taki przelicznik, aby każde zwierzę gospodarskie sprowadzić do wspólnego mianownika i żeby można było małego kurczaczka porównać z na przykład z tą przysłowiową krową, o której pan mówił, tak? I to jest wspólny mianownik dla tych wszystkich zwierząt. Więc wracając tutaj do tematu, to ja mam 37,8 DJP, to po pierwsze. Po drugie, wszystkie kontrole, które były w gospodarstwie nasłane przez moich sąsiadów, czy to z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czy to z weterynarii, czy to z sanepidu, czy to z Urzędu Gminy, czy to z nadzoru budowlanego, nie potwierdziły żadnych nieprawidłowości, nie zostałem nigdy ukarany żadnym mandatem, ani niczym takim, tak? Kolejną rzeczą, która jest, miałem też ze sąsiadami batalię w sądach administracyjnych, ponieważ chcieli unieważnić pozwolenie na budowę. Na szczęście wyrokiem z 22 maja 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że budynek, chlewnia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również z planem budowlanym, stoi w 100% zupełności legalnie. Dodatkowo mam opinię biegłego powołanego przez sąd, biegłego specjalistę do ochrony środowiska, który w swoich konkluzjach w opinii mówi, że wentylacja i system wentylacji utrzymania zwierząt jest prawidłowy, system kanalizacji i odprowadzania gnojowicy jest prawidłowy, że ewentualnie na podstawach jakichś tam modeli pogodowych odczuwalne działanie czy odczuwalne zapachy na działce moich sąsiadów, gdzie jeszcze dodam, że ja bezpośrednio z nimi nie graniczę, bo dzieli nas jeszcze jedna niezabudowana działka osób trzecich, mogą być odczuwalne maksymalnie przez 56 dni w roku na działce moich sąsiadów. Kolejną sprawą, którą poruszył biegły sądowy, uznał, że budynki o niskiej uciążliwości są od 0 do minus 50 punktów. Mój budynek dostał minus 19 punktów, czyli można powiedzieć, że jest nisko uciążliwy wśród nisko uciążliwych. I teraz mimo takich dowodów, takich akt sprawy, ja zostałem skazany przez sąd z paragrafu bodajże 144 Kodeksu Prawa Cywilnego, że korzystam z działki sąsiadów ponad przeciętną miarę, gdzie należy jeszcze dodać, nie ma miary zapachów w ogóle w Polsce.
No właśnie, nie ma norm odorowych.
No nie ma ani no, w ogóle zapachowych, czy to odorowych, czy to... No, nie ma. O ile są, można powiedzieć, normy hałasu, to norm takich w ogóle nie ma.
Czyli sąd wziął pod uwagę rację pana sąsiadów, którym ta hodowla pana przeszkadza i uznał, że im to no, przeszkadza, utrudnia życie i...
Racja sądu jest to taka, że to jest hodowla przemysłowa, że to jest fabryka świń, że oczywiście moi świadkowie, którzy tam do mnie przychodzą, czyli inni sąsiedzi, którzy są, może tak się wyrażę w cudzysłowie, normalni, czy biegły, który był, czy te kontrole, które były, no były niestety w tych dniach, gdzie akurat nie było czuć, albo byli w tych godzinach, że nie było czuć, no tak niestety można sarkastycznie powiedzieć, że tak się akurat składało, tak? Natomiast uzasadnienie sądu drugiej instancji jest dla mnie jeszcze bardziej chyba kuriozalne, bo jeśli czytam, że materiał dowodowy w zebranej sprawie podlega swobodnej ocenie sądu i mimo, że konkluzje mogą prowadzić do innych wniosków, to sąd mógł w pierwszej instancji mógł podjąć taką, a nie inną decyzję czy wyrok na podstawie własnych doświadczeń życiowych i logicznego myślenia. No, dla mnie, nie wiem, jakie są doświadczenia życiowe i gdzie tu jest logiczne myślenie.
Panie Szymonie, bardzo panu dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie. Proszę się trzymać. Jeszcze także uścisk dłoni za to, co pan robi dla Powodzian. Pozdrawiamy. Pan Szymon Kluka, rolnik z Grodziska.
Dziękuję, panie redaktorze. Jeszcze ja bym mógł jeszcze o tej powodzi na chwilę.
Oczywiście, bardzo proszę.
Taki apel do słuchaczy, do wszystkich osób, które na pewno w Polsce wszyscy, czy większość osób będzie pomagać. Byliśmy tutaj na tym sztabie i są takie konkluzje, że jeśli coś będziemy zbierać, to chyba najlepiej i najuczciwiej byłoby zbierać pieniądze, ponieważ jeszcze w poniedziałek słyszałem, że potrzebne są koce i żywność. Dzisiaj już słyszę, że są potrzebne łopaty, worki na śmieci i rękawiczki. Poniedzieli być może będą potrzebne już materiały budowlane czy wykończeniowe. I myślę, że ci ludzie sami tam na miejscu wiedzą, co najlepiej potrzebują. I oni sobie to najzwyczajniej w świecie kupią, a też w tym momencie oni z tego, co tutaj komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nam przekazał, jest taka sytuacja, że oni wszyscy za bardzo nawet nie mają gdzie składować tych darów, bo jeszcze nie mają przygotowanych magazynów. Także taki apel myślę, że pod rozwagę dla wszystkich, którzy chcą zbierać i wszystkich, którzy chcą coś ofiarować.
Przyłączyłam się do tego apelu, ponieważ najlepiej jest, żeby organizacje zajmujące się profesjonalnie pomocą dostawały pieniądze i potem dokonywały hurtowo mądrych zakupów. Jeszcze raz pozdrawiamy, panie Szymonie.
Dokładnie tak. My naszą zbiórkę tutaj z naszego sołectwa przekazujemy do Caritas Archidiecezji Łódzkiej. To jest organizacja, która jest wyspecjalizowana w tym i ona na pewno dużo więcej, dużo lepiej wie, jak dotrzeć z tą pomocą do najbardziej potrzebujących.
Nie kończy pan działalności rolniczej, mam nadzieję, mimo tych trudności.
Na ten moment nie, natomiast ja też nie wiem, co się dalej wydarzy. Być może będę miał pozew od sąsiadów z drugiej strony, bo mam 3 osoby, które mi protestują i z drugiej strony, jak ktoś widzi, że ma już podstawę, żeby łatwe pieniądze wziąć, to być może nie wiem, co dalej się wydarzy.
A tak? To wszystko są osoby tak zwane miastowe, czy ludność napływowa?
Akurat te osoby z drugiej strony to są takie, które no to jest paradoks i w ogóle które po prostu najzwyczajniej w świecie mieszkają tu ze mną od iluś lat, od mojego ojca, ileś lat przychodzili po wszystko. Po
łopatę, czyli konflikty po sąsiedzkie. A te pierwsze osoby, które wytoczyły tę sprawę, która trwa 13 lat, to są osoby napływowe.
Zamożni ludzie napływowi z Łodzi, którzy no...
Dziękujemy.
Bardzo bogaci. Dziękuję.
Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Naszej rozmowie wszystkiego dobrego przysłuchiwali się nasi goście. W studiu panowie Andrzej Syczewski, prezes Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także pan dr Zbigniew Barwina, adwokat, kancelaria Barwina, Białkowski, Siemak. Dobry wieczór, panie mecenasie.
Dobry wieczór. Panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
I przy naszym telefonie jest także pan Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Produkcji Bydła Mięsnego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Zacznijmy od pana prezesa Andrzeja Syczewskiego. Czy ta sprawa, która jest precedensową, bo to taki pierwszy wyrok tak głośny w takiej skali, bo mamy do czynienia z hodowlą 350 sztuk trzody chlewnej, no i 100 tysięcy dla rolnika, który musi zapłacić tym, którzy go pozwali, i jeszcze różne inne koszty ponieść, w tym sądowe, niemałe w przypadku tej sprawy, może poruszyć lawinę i może oznaczać w perspektywie kres albo bardzo duże ograniczenie i tak już utrudnionej hodowli bydła czy też trzody chlewnej?
Panie doktorze, zdecydowanie tak. Do tej pory jakoś udawało się nam polubownie tego typu konflikty załatwiać. Ja sam kilkukrotnie w imieniu swoich hodowców, na prośbę moich hodowców, którzy są zrzeszeni w związku, występowałem do różnych organizacji z pismami w celu łagodzenia, powiedzmy, konfliktów, problemów, jakie się pojawiały tego typu na wsi, że gdzieś tam, powiedzmy, słoma została rozsypana, że komuś zapach przeszkadza, że komuś tam, powiedzmy, obornik spadka, trochę obornika spadło na drodze. Ta sytuacja mnie samego zaskoczyła, bo sądziłem, że no, kultura dobrosąsiedzka powinna być coraz wyższa u nas. Ja jeżdżę wielokrotnie na zachód, do Austrii, do Niemiec, do Francji, do Bawarii, do Danii, do Holandii, gdzie ta intensywność produkcji zwierzęcej jest dużo, dużo wyższa jak u nas. I nie spotkałem się, często rozmawiamy na te tematy, nie spotkałem się wśród swoich kolegów, którzy w tych krajach zajmują się hodowlą, czy to bydła, czy trzody, z tego typu problemami. A u nas to jest po prostu, dla mnie to jest sytuacja bulwersująca.
To poruszające, gdy pan Szymon Kluka mówił, że było mu przykro, gdy czytał ten wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie wyrok, który zapadł w taki oto sposób, że legalna działalność hodowlana została w sposób jakiś inkryminowana. No, nie oczywiście w drodze procesu karnego, ale z powództwa cywilnego. Przenosimy się do pana prezesa Jacka Zarzeckiego, Polski Związek Hodowców i Produkcji Bydła Mięsnego. Farmer.pl nie przebiera w słowach, bo pisze, że wyrok dla rolnika spod Łodzi może być wyrokiem na całe rolnictwo. Pan też ma takie obawy?
No niestety, panie redaktorze, szanowni państwo, mam takie obawy, które nie są bezpodstawne po tym, co stało się w przypadku pana Szymona. Ja dokładnie pamiętam, jak 5 lat temu w jednych z gazet rolniczych przeczytałem o rolniku we Francji, który został skazany na grzywnę w wysokości 8 tysięcy euro za to, że jego sąsiadom przeszkadzał zapach kiszonki, którą karmił krowy. I wtedy w życiu nie przybrałem pod uwagę tego, że po 5 latach w podobną sytuację będę komentował, która miała miejsce w Polsce. To niestety, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest smutny obraz polskiej wsi. To jest smutny obraz polskiej wsi, bo jak popatrzymy na tą miejscowość Grodzisko, w którym mieszka pan Szymon, bo miałem możliwość zobaczenia wyroku i sądu pierwszej instancji, i wyroku sądu apelacyjnego. To była miejscowość, która była stricte rolnicza. A dzisiaj na 500 domów jest 2 rolników. Jest pan Szymon i jest drugi rolnik, który na drugim końcu wsi prowadzi gospodarstwo, które zajmuje się wytwarzaniem serów kozich. Winą pana Szymona jest to, że mieszka na wsi. Winą pana Szymona jest to, że jest jednym z 2 rolników, który został na terenie wiejskim otoczony przez ludzi, którzy już nie zajmują się rolnictwem, bo część z nich sama wydzierżawia grunty panu Szymonowi. Winą pana Szymona jest to, że ta miejscowość znajduje się w okolicach Łodzi i winą pana Szymona jest to, że grunty tam są tańsze niż w samej Łodzi, bo ja tylko może dodam do tego, co mówi pan Szymon, że działkę, którą kupili ci państwo, z którymi się sądził, no to kupili ją, kiedy ona była jeszcze pastwiskiem. I dopiero później uzyskali na tą działkę pozwolenie na budowę. Dlaczego to jest tak wielkie zagrożenie? No bo będziemy mieli kolejne pozwy o to, że komuś przeszkadza nie tylko zapach z chlewni, nie tylko to, że komuś przeszkadza zapach obornika, że przyjeżdża ciągnik, że kombajn pracuje do późnych godzin wieczornych, że w nocy rolnik wyjeżdża z opryskiwaczem. Zapomnieliśmy chyba o jednej podstawowej rzeczy, o naczelnej zasadzie, do czego służy wieś. Wieś to jest teren produkcji żywności. Chyba nie do końca pamiętamy o tym, siadając codziennie rano do śniadania, czy otwierając lodówkę, skąd bierze się ta żywność. Że ta żywność nie bierze się ze sklepu, tylko ta żywność bierze się od takich osób, jak pan Szymon i inni rolnicy. I co by było, gdyby ich zabrakło? No to już mieliśmy takie przypadki, co się dzieje, kiedy brakuje żywności, to też w niedalekiej przeszłości. Więc myślę, że chyba przychodzi taki czas trochę nabrania zdrowego rozsądku w tym wszystkim i dokładnie widać to, czego potrzebujemy. Potrzebujemy zmiany przepisów prawa, które będą chroniły produkcję rolną w Polsce. To jest paradoks, bo Polska jest przecież krajem rolniczym, gdzie mamy potężny eksport, ponad 50 miliardów euro, to jest wynik polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, a musimy dzisiaj walczyć o to, jako polscy rolnicy, żeby została przyjęta ustawa, która będzie chroniła produkcję rolną na terenach do tego przeznaczonych. Żeby ktoś, kto się przeprowadza na obszary wiejskie, podpisywał w akcie notarialnym, że zdaje sobie z tego sprawę, że w jego pobliżu jest i funkcjonuje gospodarstwo rolne, które nie zawsze będzie z niego pachniało tylko lawendą czy bzami, nie zawsze będzie słychać tylko klekot bocianów czy śpiew ptaków, ale będzie też czuć zapach obornika, zapach gnojowicy, że będzie też słychać, jak pracuje ciągnik, czy pracuje kombajn, czy przy jego granicy działki będzie się pasła krowa. Musimy przede wszystkim zadbać o to, co jest dzisiaj najważniejsze, obok sektora obronnego, obok sektora energetycznego, to jest to sektor rolniczy. Niestety tak wygląda smutna rzeczywistość pracy polskich rolników.
No i teraz spójrzmy na tę rzeczywistość okiem prawnika. Przypomnę, z nami jest pan dr Zbigniew Barwina, adwokat, kancelaria Barwina, Białkowski, Siemak. Proszę nam odsłonić nieco okoliczności tej sprawy. Oczywiście bezpośrednio pan przy niej nie pracował, ale czy ona jest w pewien sposób typowa, czy jest też jednak nietypowa i jedyna w swoim rodzaju?
Faktycznie nie zajmowałem się tą sprawą zawodową. I to, co o niej wiem, to, co mieliśmy okazję przed chwilą usłyszeć, rzeczywiście poruszające słowa pana, który musi się teraz z tym wyrokiem uporać. Liczy, jak słyszymy, na to, że zostanie wstrzymana wykonalność tego wyroku, ale czy do tego dojdzie, czy nie, to zależy od sądu apelacyjnego w Łodzi. Tak więc wiem o tej sprawie tyle, ile usłyszeliśmy, ile mogłem z doniesień medialnych przed naszym dzisiejszym spotkaniem wyczytać. Natomiast wydaje mi się, że to pańskie pytanie, panie redaktorze, jest dość proste. Ta sprawa nie jest typowa. To nie jest typowa sprawa dotycząca konfliktu sąsiedzkiego, takie, jakie możemy spotkać w mieście. Na przykład, bo ja wiem, u nas w Szczecinie na Pogodnie między jednym właścicielem domku jednorodzinnego, a drugim. Ani nawet nie jest to klasyczny konflikt sąsiedzki, do jakich przecież na wsi też dochodzi, między Kargulem i Pawlakiem chociażby. Ja myślę, że ta sprawa jest charakterystyczna z tego względu, że tu mamy konflikt między sąsiadami, zresztą, jak się okazuje, nie bezpośrednimi sąsiadami, z których jeden chce wykorzystywać tę nieruchomość na cele stricte mieszkaniowe, a drugi zwyczajnie chce tam produkować. I produkuje tam sam od lat, już bodaj prawie 20, produkował tam jego ojciec i dziad. I to stwarza dodatkowy problem w tej sprawie, z którym trudno mi oceniać ten wyrok. Myślę, że to mogło być trochę pochopne i na pewno nie do końca profesjonalne, ale moje wrażenie jest takie, z którym zdaje się sąd nie uporał się w sposób należyty.
I to nie jeden sąd, bo to nie jedna instancja była.
I to nie jeden sąd, nie jedna instancja. Wyrok jest niestety prawomocny. Ja czytałem to, co można było prześledzić w doniesieniach medialnych, między innymi właśnie na farmer.pl. Tam nawet spotykamy cytaty, jak się wydaje, z jednego czy drugiego wyroku. I można odnieść wrażenie, że sąd, okiem prawnika, tak mógłbym powiedzieć, zwraca uwagę na pewne okoliczności, które rzeczywiście są istotne i może niekoniecznie korzystne dla pana pozwanego. Na przykład mówi tak, no sąd musi wziąć pod uwagę to, że charakter tej wsi, tej miejscowości, Grodziska się zmienia. Pan przed chwilą zwraca uwagę na to, że mamy 500 domów, tylko dwóch rolników. To rzeczywiście jest okoliczność, niestety, z punktu widzenia pana pozwanego, pana Szymona Kluki, którą sąd powinien był wziąć pod uwagę, ponieważ sąd, badając, czy mamy do czynienia z tymi tak zwanymi emisjami, to znaczy z niedozwolonym
oddziaływaniem,
tak jest, no, niedozwolonym nadmiernym wpływem jednej nieruchomości na drugą, sąd, badając to, musi ustalić, czy te emisje, ten wpływ przekracza przeciętną miarę. I oczywiście konia z rzędem temu, co to znaczy przeciętna miara. Tutaj przepis trochę pomaga, zresztą ten właśnie artykuł 144, o którym wspominał pan Szymon Kluka, i mówi tak, ta przeciętna miara powinna wynikać ze stosunków miejscowych i ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości. I to jest klucz problemu w moim przekonaniu, które zdaje się nie zostało dostatecznie uchwycone przez sąd. No jeżeli społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości bohatera naszej audycji jest takie, a nie inne, skoro zdaje się, panowie mówiliście, mógł wybudować chlewnie nawet na 50 DJP tych jednostek, nie osiąga tego pułapu, niewątpliwie jest to nieruchomość przeznaczona na cele produkcji rolnej również, no to chciałoby się powiedzieć, sąsiad powinien to tolerować, czy też zdawać sobie z tego sprawę, że na tej nieruchomości nie będzie pachniało tylko kwietną łąką, ale od czasu do czasu też gnojowicą. To jest tak, że można powiedzieć, ten stopień tolerancji sąsiadów zależy od i od rodzaju emisji, i od tych warunków miejscowych, czy przeznaczenia nieruchomości. Właściciel mieszkania przy bardzo ruchliwej ulicy, czy nieruchomości przy bardzo ruchliwej ulicy w mieście, powinien mieć inny stopień tolerancji na hałas niż właściciel, no właśnie, na przykład domku na skraju lasu na wsi. Natomiast z kolei, gdy idzie o nieprzyjemne zapachy, sytuacja powinna być oceniana zupełnie odwrotnie.
Czekamy na opinię naszych słuchaczy w tej sprawie, w sprawie pana Szymona Kluki, rolnika z Grodziska pod Łodzią. Przypomnę, 510 37 32, bezpośrednio do studia 510 37 36. Ministerstwo Rolnictwa wystąpi w obronie hodowcy trzody z pod Łodzi. Będzie skarga nadzwyczajna. Jak mówi Adam Nowak, wiceminister rolnictwa, mamy do czynienia z kuriozalnym wyrokiem sądu, bo nowe budynki w gospodarstwie pana Szymona Kluki zostały wybudowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gospodarstwo funkcjonowało od lat. Adam Nowak dodaje, ta sytuacja spotkała się z jasnym i zdecydowanym stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podejmujemy działania, by doprowadzić do skargi nadzwyczajnej i ta sprawa formalnie będzie rozwiązana. Co na taką deklarację, pan Andrzej Syczewski?
Ja myślę, że tu jest problem troszeczkę szerszy. Nie wiem, czy pan mecenas się ze mną zgodzi, on będzie dotyczył generalnie naszej gospodarki. Bo tu jest akurat sprawa odoru, kwestia, powiedzmy, zapachów. Ale przecież ludzie budują się na terenach o różnym oddziaływaniu dźwięków, światła, zapachów i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak. Będziemy pozywali, słyszę Bełchatów, czy gdzieś tam są pozwy o nadmierne oświetlenie. Skarżą się Czesi, skarżą się Niemcy. Jest przygotowywana, wiem, w Unii Europejskiej regulacja dotycząca tak zwanego zaśmiecania światłem. Jeśli teraz ten wyrok jest precedensowy, jeśli teraz każdemu będzie przeszkadzało cokolwiek, to ma prawo, odwołując się do tego wyroku, również skarżyć państwo polskie o odszkodowanie. Także myślę, że tu będzie jakaś szersza konsekwencja, nie tylko w sytuacji rolników. Nie wiem, czy pan mecenas akurat tutaj poprze tą moją wypowiedź, ale wydaje mi się, że to jest po prostu no, lawina, która
ruszy, kula śnieżna,
która może spowodować lawinę. Tak.
Oczywiście nie jest to wykluczone. Wprawdzie na szczęście nie mamy w Polsce, podobnie jak w Wielkiej Brytanii na przykład, czy w Stanach Zjednoczonych, prawa opartego na precedensach. U nas prawo to jest prawo zapisane. Natomiast naturalnie wyroki sądów wyższych instancji, a sąd apelacyjny niewątpliwie jest sądem, którego orzecznictwo ma znaczenie na pewno w ramach określonej apelacji, a nawet w całym kraju, te wyroki mogą mieć znaczenie czasem bardzo istotne również w innych sprawach. I teraz słusznie pan zwraca uwagę na to. Tutaj problem dotyczył akurat jednego rodzaju emisji, choć wydaje mi się, że tam sąsiedzi zwracali również uwagę i na hałas, i na kurz, który jest generowany przez maszyny. Natomiast to dotyczył akurat takich, a nie innych warunków miejscowych wsi. Możemy sobie wyobrazić sytuację podobnego konfliktu między właścicielem, bo ja wiem, zakładu rzemieślniczego, który tam pracuje, funkcjonuje od 50 lat, i właścicielem domu jednorodzinnego, który przez płot się tam właśnie, chciałby się powiedzieć, pobudował i chciałby mieć spokój, jak wraca ze swojego biura do domu odpocząć. No i teraz, czyje prawo powinno być na wierzchu? Która z tych wolności, wolność do zarabiania pieniędzy w swoim zakładzie, czy też wolność do odpoczynku, powinna być brana przez sąd pod uwagę? Ja mam przekonanie całkowicie nie, ale mam nadzieję, że sądy zechcą kierować się tym, co zapisał ustawodawca. Przeznaczeniem nieruchomości, to przeznaczenie jest przede wszystkim kształtowane treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosunkami miejscowymi. Sąd musi uwzględnić to, na jakim terenie dochodzi do tego konfliktu, a być może powinien również uwzględnić, kto tutaj, chciałby się powiedzieć, był pierwszy. To znaczy, kto kupił tańszą nieruchomość niż w Łodzi i swój dom wybudował, a kto pracuje tam od lat, choć rzeczywiście nie mogę nie przyznać też tego, że ta okoliczność, że warunki miejscowe się zmieniają, że rolnicy zaczynają pracować w mieście i przestają być rolnikami, dzierżawią swoją ziemię i mamy w miejscowości, gdzie jest 500 domów, tylko dwóch rolników, no to sąd również powinien jakoś uwzględniać. Powinien te prawa, okoliczności, interesy wyważyć. Czy to zrobił w tym wypadku dobrze? No, polemizowałbym.
Jak twierdzi wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, rozwiązaniem problemów może być reforma ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza zmiany w zakresie lokalizowania budynków inwentarskich. Oto szczegóły. Zasadniczą zmianą jest zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy planem ogólnym. To jest taki nowy dokument planistyczny. W jego ramach mają być tworzone określone strefy planistyczne, w tym strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową, gdzie w profilu dodatkowym może być wprowadzony teren wielkotowarowej produkcji rolnej oraz strefa produkcji rolniczej, gdzie w profilu podstawowym ma być dopuszczalna wielkotowarowa produkcja rolnicza, wyjaśnił Kołodziejczak. I przechodzimy do pana prezesa Jacka Zarzeckiego, prezesa Polskiego Związku Hodowców i Produkcji Bydła Mięsnego, z prośbą o skomentowanie tych słów Michała Kołodziejczaka, ale chciałbym, żeby pan też wrócił do swojej wypowiedzi, jak to we Francji sobie poradzono z tym problemem, no bo jedna sprawa wobec rolnika, jedna kara, druga, trzecia. Jak to we Francji jest teraz z tą produkcją rolniczą i z tymi z miasta, którzy przyjeżdżają na wieś i się tam osiedlają i przeszkadzają im różne rolnicze, a to maszyny hałasujące, a to właśnie zapach czy odór z takich czy innych ferm?
No, we Francji po takich kilku przypadkach, o których mówiłem, o tym rolniku, który został ukarany karą grzywny w wysokości 8000 euro za zapach kiszonki, po naciskach organizacji rolniczych zostały wprowadzone przepisy, które chronią właśnie produkcję rolną na terenach wiejskich, i tam ta produkcja może się odbywać i każdy, kto chce tam się wybudować chce zamieszkać, to musi się liczyć z pewnymi uciążliwościami. Ale jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której mówił pan
mecenas. Mecenas. Mhm.
Tak, że biorąc pod uwagę to, że ta wieś zmienia swój charakter i formę przeznaczenia. Okej, jestem to w stanie zrozumieć, no bo zmieniają się czasy. No ale rolnictwo, produkcja zwierzęca, no gdzie ten rolnik ma się przenieść z tą produkcją zwierzęcą? Gdzie on ma te obory, chlewnie wybudować? Jak takich miejsc jest coraz mniej, gdzie tradycyjnie zajmuje się rolnictwem, ludzie zajmują się rolnictwem. A pamiętajmy też o jednej rzeczy, na której nie zwrócił uwagi też sąd, że gospodarstw rolnych, które utrzymują zwierzęta w Polsce, jest coraz mniej, że to jest dział strategiczny. Dla porównania tylko podam, że w roku 2018 gospodarstw rolnych, które utrzymywało bydło w Polsce, było 350 tysięcy. W roku ubiegłym tych gospodarstw było już niecałe 299 tysięcy. To wystarczyły 4 lata. O gospodarstwach rolnych, które utrzymują trzodę chlewną, nie chcę mówić, bo to za przeproszeniem szkoda sobie strzępić język, bo ich jest każdego dnia o kilkadziesiąt mniej. Jesteśmy eksporterem żywności. Za chwilę może być tak, że będziemy importerem tej żywności, a przecież nie o to chodzi. A wracając już do tego, co do słów pana wypowiedzi, do pana ministra Kołodziejczaka, no to ja nie do końca się z nimi zgodzę, bo tak prawdę mówiąc, wszystkie te rzeczy, o których on mówił, no to tutaj w przypadku pana Szymona nie mamy do czynienia, bo to nie jest gospodarstwo wielkotowarowe. To jest średniej wielkości gospodarstwo utrzymujące trzodę chlewną. To tak jak mówimy o tych 40 DJP, czy tam 37 DJP, to tak dla porównania komuś się może wydawać, że te 300 kilkadziesiąt sztuk trzody chlewnej to jest duża ilość. No to jest mniej więcej tyle, co jest 38 krów, jakby ktoś miał. Czyli to jest niewielkie. Pan prezes zresztą pewnie teraz się uśmiecha, bo zdaje sobie z tego sprawę, że to jest niewielkie.
Poniżej średniej w tej chwili, tak, stat pod oceną.
Tak, poniżej średniej gospodarstwo rolne, które pozwala się jako tako utrzymać z tej produkcji. No, warunki, o których mówił pan minister Kołodziejczak, niestety nie leżą w kompetencji Ministerstwa Rolnictwa, leżą w kompetencji bodajże ministra infrastruktury, a wprowadzanie przepisów prawa w Polsce, każdy doskonale wie, które czasami budzą kontrowersje, trwa latami, a rozwiązania takie czasami jednej kadencji nie
rozwiązania, panie prezesie, są różne na stole, bo oto na przykład Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa o wprowadzenie obowiązkowej deklaracji dla nowych mieszkańców wsi. Mają wyrażać zgodę na uciążliwości rolnicze. Taka propozycja również się pojawiła.
Panie redaktorze, wydaje mi się, że nawet to nie deklaracja, tylko jeżeli ktoś kupuje działkę na terenie rolniczym, to w akcie notarialnym, bo przecież kupuje się działki aktem notarialnym, jest zawarta taka informacja i ktoś, kupując tą działkę, ma pełną świadomość, w jakich okolicznościach przyrody przyjdzie mu może żyć. No, dla mnie to jest wyrok, jak powiem, zaskakujący, to jakbym mało powiedział, bardziej szokujący, no bo to wydaje się, że wyrok zapadł. Ja nie chciałbym podważać wiedzy sądu na temat produkcji trzody chlewnej, ale wydaje się, że wyrok wydał ktoś, kto za przeproszeniem nigdy na wsi nie był.
Proszę państwa, a przy naszych telefonach są kolejni goście. Pani doktor Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
Here I am to...
Halo? Halo, nie słyszymy się na razie. To pan doktor inżynier Jacek Kaleciuk jest z nami, prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Kłaniamy się.
Dobry wieczór, Jacek Kaliciuk.
Jacek Kaliciuk, tak jest, już naniosłem poprawkę. I z nami także pan doktor Włodzimierz Durka, socjolog wsi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
I zacznijmy od pana doktora Jacka Kaliciuka. Panie prezesie, proszę powiedzieć, jak pan patrzy na ten wyrok sądu wobec rolnika, który od pokoleń prowadzi gospodarstwo, zmodernizował je, wybudował nowoczesną chlewnię w miejsce starej obory, no i hoduje tam 350 sztuk trzody chlewnej, jego gospodarstwo to 60 hektarów.
Dobry wieczór jeszcze raz, dobry wieczór Państwu. Moim zdaniem właściwie wszystko po części powiedzieli już poprzednicy. Natomiast jakby tam źródłem, nazwijmy to umownie, zła w całej tej sprawie jest to już często przytaczane tak zwane planowanie przestrzenne. Generalnie tutaj pan redaktor wspominał, że Ministerstwo Rolnictwa planuje jakieś zapisy, żeby odpowiednio zapisywać...
Tak jest.
Tak, no to jest tak jakby wyważanie otwartych drzwi albo ponowne odkrywanie Ameryki. Generalnie mamy ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, nie wiem ile lat obowiązującą. I teraz tak, właśnie całym problemem jest to, że to już wszystko mówię, poprzednicy już to powiedzieli, gdyby to złożyć w całość, całym złem jest brak gospodarowania przestrzenią. To jest w skali całej Polski. I tutaj właśnie również ta zasada anglosaska, kto był pierwszy, ten stawia warunki i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, jeżeli jest w tym przypadku ludzie przeprowadzili się z zewnątrz, zamieszkali na wsi, no to najpierw musieli tą działkę kupić. Ona zapewne była w klasyfikacji gruntów, gruntami były to grunty przeznaczone pod działalność rolniczą, czyli łąki, pastwiska lub też grunty orne. Zostało to przekwalifikowane i się wybudowali. Nagle zaczął im przeszkadzać rolnik, który już tam dawno był. To tak nie może być, ale tutaj wina i przyczyna leży w braku zagospodarowania przestrzennego. Mamy to, co pan wspominał, miejscowe plany. To jest coś takiego, to jest kuriozum, ponieważ przynajmniej dla obszaru gminy powinien być stworzony plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy i to jeszcze w porozumieniu z sąsiadującymi gminami, żeby na przykład budowana droga nie minęła się po prostu, to już tak żartem mówię, budowana droga w gminie X nie mijała się na granicy z drogą budowaną w gminie Y. I to jest podstawa. Tutaj tak naprawdę jak najbardziej mimo szeregu zastrzeżeń, które bym miał do różnych instytucji, w tym do rolników, jeżeli chodzi o gospodarowanie i tak dalej, ale tutaj stoi, oczywiście uważam, że ten wyrok sądu nie będę tutaj się wypowiadał.
Dziwny co najmniej, nie chcę sugerować panu
tak,
słowa.
Tak, ale mówię, przyczyną tutaj, tą taką pierwotną jest właśnie brak przyłożenia wagi i przykładania odpowiedniej wagi do zagospodarowania przestrzennego. Wspominał tutaj ten pan chyba, albo któryś z gości o studiach uwarunkowań. No to jest tak jak gdyby lepienie, sklejanie potarganego, mamy kartkę papieru, która jest, rozrywamy ją, dzielimy gminę na różne fragmenty. I potem doklejamy różnymi zmianami miejscowymi tak zwanymi.
Panie prezesie, proszę o kropkę, dlatego że mamy jeszcze dwoje gości. Przechodzimy teraz do pana doktora Włodzimierza Durki, socjologa wsi. Poruszyliśmy ten problem. U nas ruszają prace nad ustawą odorową, wpływającą na inwestycje rolnicze, no ale ciągle tych przepisów nie mamy.
To prawda. Ja całym sercem i rozumem jestem z panem Szymonem Kluką z Grodziska. Rozumiem jego rozżalenie, jego żal. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że tego rodzaju konflikty będą narastać. Nie tylko na wsi, mimo że wsią się zajmuję. To też jestem niestety mieszkańcem miasta i sam od czasu do czasu odczuwam uciążliwości. Mieszkam w Śródmieściu i na przykład od czasu do czasu czuję bardzo uciążliwy zapach czekolady, bo na Międzyodrzu mamy największą w Europie milarnię kakao i ten zapach jest bardzo intensywny, zwłaszcza wtedy, gdy jest wyższy ze wschodu, ale ja się nauczyłem odpowiednio korzystać z tej wiedzy, bo wiem, że dnia następnego będzie siarczysty mróz zimą. Ale te mamy ogromny problem z tą odorowością, bo ona jest niesklasyfikowana, a może być sklasyfikowana. Ja w latach 90. prowadząc pracownię analiz socjologicznych w Instytucie Socjologii współpracowałem z panią profesor Janną Kośmider, która prowadziła pracownię zapachowej jakości powietrza. To była taka pierwsza pracownia w Polsce. I myśmy tymi odorometrycznymi metodami opartymi na ludzkim powonieniu, czyli na niezależnie działających sędziach zbliżających się do emitującego odory obiektu, prowadzili takie badania i te badania były bardzo skuteczne. Podobne doświadczenia są w niektórych landach niemieckich, na przykład w Bawarii. Tam jeżeli z 10 niezależnych sędziów 5 odczuwa odór, nieprzyjemny zapach, to jest tak definiowane, no to wówczas emitera zmusza się do pewnych działań, które miałyby zmniejszyć te nieprzyjemne zapachy. Ja się cieszę jeszcze, że do tej pory żaden sąd nie wpadł na pomysł, żeby zakazać działalności.
Czyli są gotowe rozwiązania, tylko je wprowadzać.
I myśmy je stosowali. Tutaj pani, no niestety w ubiegłym roku zmarła, profesor Kośmider, takie propozycje ustawowe proponowała obecnie pani Małgorzata Friedrich z RUT-u. Jest w takiej prowadzi taką pracownię i te ciągle wiem, że środowisko zabiega o to. Poza tym dodam jedną taką krótką
uwagę. To jedno zdanie
uwagę.
Poproszę, bo jeszcze pani doktor Ruta śpiewa.
Otóż istnieją metody dezodoryzacji zapachów i no nie trzeba się uciekać do tego, żeby zamykać działalność z tego powodu, że te odory są. Można je ograniczyć w znacznym stopniu, niekoniecznie przez nasadzenia ligustry, bo ja nie wiem, liguster, ja mam liguster u siebie, więc jak po deszczu, to on też nieprzyjemnie pachnie.
Pani doktor Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, słyszymy się.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pani doktor, ja chciałem zapytać, czy to jest taki klasyczny konflikt miasto-wieś i czy ten konflikt będzie narastał, czy uda się to zatrzymać, nie wiem, zmianami legislacyjnymi, czy być może pracą u podstaw, mówieniem ludziom w mieście, czym jest wieś i co się robi na wsi?
Myślę, że oba podejścia są ważne. To po parę razy już padało, z czym się w 100% zgodzę, że brak planów zagospodarowania przestrzennego, brak dbałości o ład przestrzenny nas wszystkich niszczy, doprowadza do konfliktów, napięć. Też w wielu wymiarach problemów środowiskowych i klimatycznych. Jestem pewna, że gdyby spojrzeć na obecną powódź, też do wielu rzeczy doszło, dlatego że jest brak planu zagospodarowania, ale nie o tym. Ale też myślę, że to co drugie pan redaktor powiedział, też jest bardzo ważne. My coraz mniej wiemy, skąd się bierze nasza żywność. Dzieci często nie wiedzą, że mleko skąd mleko pojawia się w sklepie, w butelce, jakie jest źródło tego pochodzenia mleka. Łańcuchy żywności się bardzo, bardzo wydłużyły. Oderwaliśmy się od naszych producentów żywności i też stąd myślę, że tyle napięć, jeśli to się nie zmieni i naprawdę nie zaczniemy z takiej komunikacji wieś, ale w tym sensie tutaj mówię o rolnikach, bo trzeba pamiętać, że wieś to w coraz mniejszym stopniu rolnictwo. Więc jakieś komunikacji, rolnicy, pozostała część społeczeństwa, no to te konflikty będą narastały. Oczywiście inną kwestią jest, ale to akurat nie jest, jak rozumiem, przypadek tego rolnika.
Pana
no,
Szymona, tak.
Tego, że pana Szymona, to problem tego, no, że powinniśmy w ogóle zakazać tych wielkich ferm przemysłowych. One są zarówno szkodliwe dla samych zwierząt, dla środowiska, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Bo to jest, tak, tak powiem, tradycyjne gospodarstwo i ludzie wprowadzając się tam wiedzieli, że ono już tam jest, więc to ta kwestia pozostaje na marginesie, choć jest to bardzo ważna kwestia, tak? Wiele środowisk mi bliskich apeluje o to, żeby zakazać prowadzenia tych wielkich ferm przemysłowych, także ze względów...
To powinienem się włączyć, przepraszam, powinienem się włączyć, ale to byśmy poruszyli kolejny temat.
Odnośnie
wielkich ferm przemysłowych, one często spełniają wyśrubowane normy, jeśli chodzi o ochronę środowiska i tak dalej. I często zanieczyszczenie środowiska jest dużo, dużo większe z tych małych obiektów, takich, które... No więc ja tak myślę, że polemika, ale...
Ja. Na to czasu, jak rozumiem,
czyli mamy, nie mamy czasu na to, czyli mamy pole do kolejnej dyskusji. Tak. Proszę Państwa, pan Jacek Zarzecki jeszcze, prezes Polskiego Związku Hodowców i Produkcji. Krótko bardzo, proszę
wybaczyć, no, ale w prawie polskim, w ustawodawstwie nie ma czegoś takiego jak ferma przemysłowa. Osoby, które mówią o fermie przemysłowej, tak to tak do końca nie potrafią określić, o co chodzi. Ja wiele razy spotykałem się z tym, że w Polsce są gospodarstwa, w większości są to gospodarstwa rolne wielkoprzemysłowe. No, szanowni Państwo, średnia wielkość gospodarstwa rolnego utrzymującego w Polsce bydło to jest 20 sztuk. To jest przemysł. No bez przesady. U nas dominują małe i średnie gospodarstwa.
A co to znaczy wielkie? Co to znaczy wielkie? Bo pani
wielkie to znaczy
operuje...
jak? No dla mnie
co?
Wielkie to jest... 40.
Drodzy Państwo, umówimy się na kolejną dyskusję dotyczącą tego rolnictwa wielkoprzemysłowego, a na zakończenie pan dr Zbigniew Barwina, adwokat. Panie mecenasie, możemy się spodziewać kolejnych takich spraw, pana zdaniem? Miasta migrują na wieś.
Miasta migrują, natomiast ja myślę sobie, po tej naszej dyskusji dowiedziałem się kilku rzeczy, dowiedziałem się o tych inicjatywach również polityków, jak pan to redaktor nazwał, z lewa i z prawa. Ja myślę, że ta historia pana Szymona Kluki skończy się dobrze i ten wpływ tego orzeczenia, które myślę tutaj jednogłośnie uznajemy za niesprawiedliwe i szkodliwe, nie będzie duży. I tego życzę oczywiście i panu Szymonowi, i również sobie, bo te sprawy nie należą do najprzyjemniejszych.
Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za dyskusję. Do tematów rolniczych będziemy na naszej antenie wracać, co już nieraz robiliśmy. Dziś dziękuję za rozmowę. Byli z nami panowie Andrzej Syczewski, prezes Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła, pan dr Zbigniew Barwina, adwokat, kancelaria Barwina Białkowski Siemak, dziękuję pan bardzo. Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Produkcji Bydła Mięsnego, pan dziękuję dr inżynier Jacek Kaliciuk, prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego i pani dr Ruta Śpiewak, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, a także pan dr Włodzimierz Durka, socjolog wsi. Jeszcze raz dziękuję. Wkłaniamy się.